Podcast Historie Arturiańskie możesz wesprzeć na platformie patronite.pl/sigillum. Zostań moim patronem. Historie Arturiańskie. Podcast Sigillum Authenticum. Are you ready? Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. To jest kolejny odcinek Historii Arturiańskich, a dzisiaj sobie porozmawiamy o historii Węgier, tak przynajmniej mam w planach. A moim i Państwa gościem jest Kamila Szymczak, która prowadzi dosyć interesującą stronę w internecie. No właściwie trudno powiedzieć, czy to jest strona, czy to jest, bo generalnie ty robisz wszystko, ale generalnie to jest strona Comes Palatinus Hungarie. Witam cię serdecznie, Kamilo.
Dziękuję, witam również.
Tak, no właśnie, bo tutaj popularyzujesz historię Węgier. U nas no z takich badaczy, historyków, to chyba tylko kojarzę profesora Stanisława Srokę, który się tym w ogóle zajmuje. Pewno za chwilę jeszcze byłabyś w stanie wymienić pewno jeszcze kilka innych osób. Ale jakbyś na początek w ogóle wyjaśniła, skąd twoja nazwa jakby bloga, strony Comes Palatinus Hungarie, co to w ogóle znaczy?
No to jest, pochodzi z łaciny i to jest właściwie takim, dokładnie żeby to przetłumaczyć na nasze, to jest Palatyn Węgier. To Palatyn to jest ogólnie druga osoba po królu w państwie, która po prostu zarządzała tym państwem pod nieobecność króla. I to stwierdziłam, że to było pierwsze, co mi przyszło na myśl, żeby zupełnie było coś innego. Żeby właśnie jakby uniknąć jakby setnego powtarzania w nazwie Węgry, historia Węgier i tak dalej. I po prostu taką sobie egzotyczną, finezyjną nazwę wymyśliłam. No jest trochę długa, co stwarza problemy, ale zawsze skracam do tego, że na komesie pojawi się to i to i zazwyczaj jakby moi odbiorcy wiedzą, co się dzieje.
Także nie przejmuj się, bo ja też wybrałem sobie taką dosyć egzotyczną nazwę Sigillum Authenticum, więc jakby witam w klubie, jakby rozumiem te twoje rozterki, także spokojnie. Ale właśnie może na początku chciałbym ciebie w ogóle zapytać, skąd u ciebie takie zainteresowanie historią Węgier, tak? No, a w ogóle chciałem zapytać, czy ty w ogóle znasz węgierski? O, bo to jest dopiero ciekawe pytanie.
Dobrze, bo pojawiły się dwa pytania, to najpierw odpowiem na to dotyczące, skąd moje zainteresowanie. No zainteresowanie pojawiło się praktycznie na pierwszym roku studiów historycznych na wykładzie z historii średniowiecza Polski, gdzie wykładowca po prostu poruszał temat właśnie tych relacji polsko-węgierskich i to mnie po prostu zastanowiło, że w szkole naprawdę bardzo mało na ten temat się mówi, nie? Że w podręczniku ze szkoły to ja pamiętam jedynie co, to bulle Andrzeja II z 1225 roku i potem pojawia się właśnie Jadwiga Andegaweńska, jeszcze wcześniej Ludwik Andegaweński, potem Stefan Batory i koniec, nie? I potem już jakby to jest wszystko to, co w szkole nas uczą na temat Węgier, nie? A to jest zupełnie inna, dłuższa i ciekawsza historia. I mam nadzieję, że będę mogła to jeszcze później jakby w dalszej części podcastu to wytłumaczyć. I żeby nie zapomnieć, wracam do tego drugiego pytania, czy znam język węgierski? I tak i nie, bo to jest na tej zasadzie, że kiedy pisałam pracę licencjacką, ona dotyczyła budowania władztwa krzyżackiego na Węgrzech i w Polsce w pierwszej połowie XIII wieku i wtedy do tej pracy rzeczywiście uczyłam się węgierskiego i samodzielnie przetłumaczyłam artykuł z języka węgierskiego na polski. Potem jeszcze konsultowałam to moje tłumaczenie z profesorem z Uniwersytetu w Szeged, czy Szeged. Nie pamiętam, jak to się teraz wymawia, bo trochę czasu od tamtej chwili minęło i mi po prostu stwierdził, to do tej pory pamiętam, że powiedział mi, że on by chciał, żeby jego polski mówiony był taki jak mój węgierski tłumaczony. I to mnie naprawdę sobie podniosło na duchu. I ogólnie moja wiedza na temat języka węgierskiego jest taka, że wiem co nieco na temat gramatyki i jakby konstrukcje gramatyczne i takie inne rzeczy rozumiem, ale jeżeli chodzi o słownictwo, no to wiadomo, zawsze słownik musi być pod ręką, bo to jest, no to jest ciężko samemu nauczyć się języka, który pochodzi z zupełnie innej grupy językowej niż nasz, nie?
Tak. Tak, ja tutaj jeszcze może tak...
Także to tyle odpowiadając na dwa pytania.
Tak, ja jeszcze może tak technicznie wyjaśnię, że tutaj do naszej dyskusji włączył się pies mojej teściowej Miki, więc zaznaczył, że jest obecny, słucha nas, co mówimy. Ale gdybyśmy, wiesz co, ja mam jeszcze takie jedno pytanie odnośnie tego języka węgierskiego. On faktycznie jest taki trudny, jak się tak sądzi, mówi, że to jest taki trudny język, jeden z najtrudniejszych języków?
Powiem w ten sposób. Dla nas tutaj z kręgu języków indoeuropejskich istotnie może być trudny, ponieważ niektóre głoski są, no ich trzeba jakby od urodzenia się je mówi, tak? Tak trochę jak w duńskim jest tak, że jakieś tam chrząknięcie czy coś może oznaczać jakieś słowo nawet, to w języku węgierskim też tak jest, że w zależności od tego, w jaki sposób wymówi się daną głoskę, która na przykład różni się tym, czy są dwie kropki, czy są dwie kreski, czy jest jedna kreska, czy nie ma nic, to one mogą zupełnie oznaczać różne rzeczy. Także... Jeżeli chodzi o tekst i o tłumaczenie, no to jak ktoś się wizualnie nauczy słów, to nie jest trudne, żeby przetłumaczyć tekst, ale żeby mówić, to rzeczywiście jest trudne do opanowania, ale dla chcącego nic trudnego.
No właśnie, zajmujesz się popularyzacją historii Węgier w Polsce, a jak wiemy, w Polsce mamy takie powiedzenie i na Węgrzech też bodajże, Polak i Węgier to bratanki, prawda? Już może nie będę kończył, co tam dalej jest, bo każdy to zna, ale właśnie jak to właśnie z tą naszą przyjaźnią jest? Bo może wyjdźmy od tego w ogóle, jakie mamy, bo ta nasza historia Polski i Węgier no jest, spotyka się, tak? I to nie jest tak, że się spotyka właśnie tylko, tak jak już wspomniałaś, w przypadku chociażby Ludwika Węgierskiego, tak, czy Stefana Batorego, tylko te kontakty, te przenikania wzajemne no są dużo szersze, prawda?
Tak, istotnie. Znaczy może najpierw zacznę od tego, skąd się wzięło to powiedzenie, bo ja też długo szukałam, skąd się tak naprawdę wzięło to powiedzenie i z tego, co udało mi się znaleźć w internecie, to są praktycznie dwa zdania, że powstało w okresie Konfederacji Barskiej, kiedy właśnie konfederaci ukryli się na Spiszu i wtedy właśnie miano zwrócić uwagę na tą właśnie przyjaźń ogromną łączącą Polaków i Węgrów. A przechodząc tak do meritum sprawy i do tego, jak właściwie wyglądały tak przez okres jakby od powstania dwóch naszych państw do chwili obecnej, no to jest na zasadzie, że na samym początku był zgrzyt, bo chociażby można wspomnieć o tej kwestii korony dla Bolesława albo dla Stefana, gdzie ostatecznie to Stefan otrzymał tą koronę od papieża. Dalej, no często było tak za panowania Bolesława Szczodrego, ile się nie mylę, była sytuacja, że po prostu synowie jednego króla uciekali do Polski i potem wracali na Węgry, a potem król, który bał się jakby buntu w Polsce, uciekał na Węgry. Także po prostu udzielali sobie nawzajem schronienia, nie? Potem kolejnym takim jakby punktem zbieżnym historii Węgier i Polski to może być najazd mongolski z 1241 roku, gdzie faktycznie oba kraje, oba królestwa doznały rzeczywiście niszczących skutków tego najazdu. Oczywiście można też wspomnieć o krzyżakach, bo mało kto wie, znaczy mam nadzieję, że dużo ludzi wie, ale tak dla gwoli przypomnienia, że Polacy zanim pojawili się na terenie Polski byli również na Węgrzech przez 10 lat, skąd zostali wypędzeni.
Ale właśnie z Węgier skutecznie ich wypędzono? No bo myśmy się z tym problemem... Jakby z tym problemem myśmy się tutaj zmagali wiele lat później, prawda?
No właśnie na Węgrzech tak dobrze sobie z nim poradzili, bo rzeczywiście, bo mówię, ja pisałam pracę licencjacką na ten temat i tam tak... Bardzo ładnie, nie chwaląc się, bardzo ładnie mi tam wyszło, że Węgrzy będąc w Siedmiogrodzie nauczyli się co mają zrobić, jak mają mówić, że się tak wyrażę, co u kogo załatwiać i jakie dokumenty, żeby potem jakby w późniejszym swojej etapie ekspansji, żeby zostali nie do ruszenia. I rzeczywiście na przykładzie Siedmiogrodu i Węgier bardzo, bardzo dobrze to widać, jakby jak ta lekcja węgierska pomogła im potem utrzymać się na północy Polski. Kontynuując, no dalej mamy, tak jak mówiłam, Ludwika Węgierskiego, Ewy Gandegaweńską, to już może nie będę się w to wgłębiać, bo to jest dosyć popularna historia, dosyć dobrze znana. I tu widać, że te kontakty są jakby zacieśnione, raczej takie przyjaźne, ale potem już około 100 lat później, kiedy na Węgrzech zasiadł Maciej Korwin, to po raz kolejny, to zaczynają się znowu kolejne zgrzyty o koronę węgierską, do której swoje roszczenia składają synowie Kazimierza Jagiellończyka i rzeczywiście doszło wtedy do wojny polsko-węgierskiej. No dalej można mówić właśnie o okresie elekcyjnym i o Stefanie Batorym. Później już nic nie ma, znaczy już nic nie ma, coś jest na pewno, ale jeżeli chodzi o te relacje polsko-węgierskie, to takim właśnie czymś, co tak bardzo spoiło te nasze dwa kraje, to można wspomnieć no chociażby rozbiory, bo tak jak Polska pod zaborami była 123 lata, tak można powiedzieć, że Węgry jako Węgry, nie jako część składowa monarchii habsburskiej, one utraciły niepodległość od 1526 była bitwa pod Mohaczem, która przypieczętowała ich los, gdzie po prostu zostało podzielone na trzy części. Jedna poszła pod panowanie tureckie, powstało Księstwo Siedmiogrodu i część weszła w obszar monarchii habsburskiej. Do praktycznie 1918 roku, no to jest około 300 lat i oni tak długo byli pod zaborami. Także to jest właśnie ta kwestia tych zaborów, to jest właśnie taki punkt, który spaja po prostu, który może wskazywać na tą wielką przyjaźń, jaka jest kultywowana do dzisiaj. Kolejnym takim elementem wspólnym dla Polski i Węgry jest oczywiście udział generała Józefa Bema w węgierskiej Wiośnie Ludów. Niedługo będziemy mieli kolejną rocznicę wybuchu, dokładnie 15 marca. Się pochwalę, że już jest przygotowywana cała seria z tej okazji na Instagrama. Dalej możemy chociażby mówić o już 20-leciu międzywojennym i o pomocy, jaką Węgrzy przysłali Polsce w czasie wojny polsko-bolszewickiej, gdzie dosłali broń i ludzi przed dzień Bitwy Warszawskiej. Potem w czasie Powstania Warszawskiego Węgrzy, którzy, no nie ma co ukrywać, że Węgry kolaborowały z III Rzeszą, to właśnie w czasie Powstania Warszawskiego, tam gdzie Niemcy zaprzęgnęli do działania Węgrów, po prostu tamta część otoczenia miasta była po prostu dziurawa i tam powstańcy mogli przedostawać się właśnie przez ten obwód. Węgrzy im udzielali pomocy medycznej, żywnościowej, dawali im broń i tak dalej, mogli wchodzić do miasta i tak dalej. No kolejnym takim bardzo, bardzo ładnym, moim osobistym zdaniem, elementem takiej wspólnej historii jest chociażby pomoc Polski, jaką wtedy to był Polska Ludowa, jaką po prostu Polska dała Węgrom w czasie powstania węgierskiego w 1956, kiedy walczącym Węgrom przysyłano żywność i chociażby krew. Właśnie ta akcja cała krwiodawstwa w 1956 roku w ogóle zapoczątkowała ruch krwiodawczy w Polsce. No i tak jakby ten moment był takim, no moim zdaniem, takim ostatnim jakby wielkim aktem takiej przyjaźni, bo potem można mówić na przykład o jakby wspólnym obaleniu komuny i na Węgrzech i w Polsce. No a jak to wyglądało po obaleniu, to jest zbyt nowa historia, żebym ja na tyle się nią zajmowała, żebym mogła się w jakikolwiek sposób głębiej wypowiedzieć na ten temat. Także no, w tym wypadku to chyba najlepiej albo śledzić media, albo korzystać z prac doktora Dominika Heja, który zajmuje się właśnie z politologiem, zajmuje się relacjami polsko-węgierskimi. Także odsyłam do jego prac w tej kwestii najnowszych relacji polsko-węgierskich.
Tak, ale czy nie masz takiego wrażenia, no może, znaczy ja mam takie wrażenie, że właśnie jak tak śledzę sobie właśnie ten ciąg historii i tej naszej wspólnej historii właśnie z Węgrami, czy to trochę nie jest tak, że oni jednak trochę więcej nam dali niż my im daliśmy? Takie przynajmniej mam wrażenie, że tak, Tak trochę my to tak bardziej podchodzimy do tej przyjaźni tak idealistycznie, prawda? Chociaż ja tutaj w żaden sposób nie dyskredytuję chociażby no, tej wielkiej właśnie akcji z 56 roku, ale mam takie wrażenie, że to bardziej Węgrom chyba na tej przyjaźni zawsze zależało. Przynajmniej takie mam wrażenie, ale mogę mieć mylne wrażenie.
No nie ukrywam, że trochę jestem zaskoczona pytaniem. W sensie to jest dobre pytanie, ale nigdy się nie zastanawiam nad tym w ten sposób i...
Znaczy nie wiem, czy w ogóle da się tak wartościować w ogóle takie relacje, prawda? Kto komu dał więcej, ale myślę, że ktoś sobie może zadawać takie pytania, tak? Że, ale no mówię, ja mogę być w błędzie, tak? Ja mam takie jakby przeczucie tylko, które wynika po prostu z mojej gdzieś tam intuicji. I nie jest jakby jakimś takim popartym, jakimś super źródłem historycznym, tak, którym mógłbym tutaj zaprezentować. Ale takie mam wrażenie właśnie, że tak bardziej jakby Węgrom chyba w sumie zależało niż nam na tej przyjaźni. Przynajmniej takie mam wrażenie, ale tak jak mówię, mogę mieć mylne wrażenie.
Znaczy pierwsze, co mi się tak na szybko skojarzyło w kontekście tego pytania, to może być fakt, że... Zarówno Polskę, jak i Węgry właśnie nazywano przedmurzem chrześcijaństwa, nie? Mhm. Tylko, że no nie da się ukryć, że jakby w tym ujęciu Węgry rzeczywiście były jakby pierwszą linią tego przedmurza chrześcijaństwa. I no one akurat poniosły w tym klęskę. To rzeczywiście może tak trochę jakby poróżnić jakby szale, kto ma rację, a kto nie. Ale tak na dobrą sprawę mi się wydaje, że to jest takie, no takie trochę wymienne, no bo jednak, no tu z jednej strony Elżbieta Łokietkówna pojechała na Węgry, urodziła Ludwika Węgierskiego, bardzo, bardzo dobrego, bardzo szanowanego i jakby dobrze o nim się mówi, o tym węgierskim królu. Z kolei ten węgierski król dał nam Jadwigę Andegaweńską, o której też się zresztą bardzo dobrze mówi. Potem właściwie to Siedmiogród dał Stefana Batorego, ale to Siedmiogród przez bardzo długi czas był częścią Węgier, także w ten sposób można mówić. A potem Polska właśnie w czasie wojny ludów dała Węgrom Józefa Bema. Ci się odwdzięczyli pomocą w czasie wojny polsko-bolszewickiej i w czasie Powstania Warszawskiego, a Polacy odwdzięczyli się krwią w czasie Powstania Węgierskiego w 1956. No to jest takie trochę trywializowanie tej całej sprawy, ale to tak jedyne, co na szybko byłam w stanie jakby przeanalizować tą kwestię.
Jasne,
nie?
Jasne,
nie wiem, na ile
jasne.
Może być.
Nie, wydaje mi się, że masz rację, że tego się nie da tak wartościować i ale myślę, że jest jakieś gdzieś tam pewno grono osób, które gdzieś tam w taki sposób myśli, więc też pokazałaś, że nie do końca można w taki sposób myśleć. Ale wiesz co, to chciałbym ciebie zapytać, bo wiem, że jest taka słynna mapka, znaczy słynna, myślę, że bardzo ważna dla Węgier, tak zwanych historycznych Węgier, która na pewno mieści więcej niż terytorium obecnych Węgier. No tak samo jak my mamy Rzeczpospolitą obojga narodów i bardzo lubimy pokazywać te mapy, jak wielkim byliśmy państwem. No tak Węgry mają właśnie taką mapkę i wiem, że w przypadku Węgier akurat jest to dużo bardziej, jakby to powiedzieć, skomplikowana sprawa, bo tam o ile my jesteśmy faktycznie takim, powiedzmy, z uwagi na historię i różne wydarzenia, które miały w XX wieku w miarę, powiedzmy, etnicznym społeczeństwem, narodem. No tak w przypadku Węgier wiem, że tam jednak gdzieś tam cały czas są podnoszone głosy odnośnie pewnych, powiedzmy, pretensji terytorialnych, prawda? I właśnie jak to jakby wygląda w tej takiej jakby polityce historycznej Węgier, jeżeli mogłabyś coś powiedzieć na ten temat?
To zapewne chodzi o kwestię podziału Węgier po traktacie w Trianon w 1918 roku,
tak.
Albo 19, nie jestem teraz pewna. Tak, rzeczywiście, to jest kwestia, która Węgrów boli do tej pory i chociaż nie miałam mówić o polityce współczesnej, to bardzo często można po prostu zauważyć, że no, Orban podnosi tę kwestię. Jednak wracając do historii, czyli do tego, co nas najbardziej interesuje, no to jest właśnie bardzo trudna kwestia nawet mi do wyjaśnienia, bo no rzeczywiście, jeżeli porówna się mapę Węgier, Królestwa Węgier, a tą mapę po Trianon, to no widać, że Węgry zostały okrojone z 2/3 swojego państwa, Co za tym idzie? Odpływ ludności, odpływ terytoriów, odpływ ziemi, która zapewne miała w sobie jakieś zasoby i tak dalej, które jakby decydowały o potędze i bogactwie państwa. No i to jest tak, tą traumę po Trianon Węgrzy dalej do tej pory jakby w sobie noszą. No i to jest jedna jakby, nie mówię, że koronna, ale jedna z takich przyczyn, które popchnęły Węgrów do tego, żeby w czasie II wojny światowej jednak przystać na propozycję Hitlera i po prostu jakby, nie ma co ukrywać. Rzeczywiście oni kolaborowali z Hitlerem i walczyli po jego stronie. No tylko to, że no mówię, ja tu nie chcę nikogo bronić, ale to jednak trzeba powiedzieć, że no oni po prostu chcieli wrócić do swojego wielkiego i potężnego kraju. Dlatego zdecydowano się na taki, a nie na inny krok.
Tak, to się chyba zdaje się nazywa Korona Świętego Stefana, jeżeli się nie mylę, tak? To są to jakby takie tradycyjne, powiedzmy, terytorium właśnie Królestwa Węgier. Ale właśnie, no powiedzieliśmy może już trochę o tych relacji, o jakby specyfice Węgier, ale też zauważyłem, że zajmujesz się też popularyzowaniem tego, co Węgrzy dali światu. I dla mnie na przykład wielkim zaskoczeniem jest to, że kostka Rubika, tak? Że to jest, jakby to powiedzieć, węgierski wynalazek, tak? I to w ogóle, nie byłem tego w ogóle świadomy, jakbyś mogła coś powiedzieć na ten temat, bo to faktycznie mnie bardzo mocno zaskoczyło.
No, ja też przez długi czas nie wiedziałam, że kostka Rubika jest właśnie wynalazkiem węgierskim. Nie zgłębiałam się na temat tego, jak Ernu Rubik wpadł na pomysł, żeby ją zrobić, skonstruować i tak dalej. Co jedyne w tej kwestii mogę powiedzieć, że na potrzeby konta i tak dalej po prostu nauczyłam się układać tą kostkę Rubika.
O.
Ale jeżeli chodzi o historię i tak dalej, powstania, to niestety nic więcej nie mogę powiedzieć.
A masz jakiś rekord, tak, w układaniu? Mierzyłaś sobie czas, czy nie bardzo?
Powiem tak, że na razie to skupiam się na dokładności i na technice, ale jak czasami od czasu do czasu tak sobie sięgnę, to mówię, rekord jakiś ogromny to nie jest, ale tak poniżej 3 minut się mieszczę, nie?
Jak na, wiesz, takie hobbystyczne układanie, to myślę, że to ujdzie, chociaż wiem, że tam rekord to jest chyba, nie wiem, 3-4 sekundy chyba są takie osoby, więc to jest...
Dokładnie, ale to nie jestem w stanie pojąć, jak można tak szybko kostkę ułożyć. Tak
ale,
jest.
Ale tak, ale tutaj też Węgrzy zasłynęli z tym, że dali nam, z tego co się też dowiedziałem, długopis, co też jest takim ciekawym wynalazkiem, tak? No bo to wszyscy dzisiaj używamy długopisów, tak?
Tak, no nikt sobie nie zdaje z tego sprawy, ale to czym... bez czego nie jesteśmy w stanie sobie poradzić na co dzień właśnie, to jest wynalazek Węgier. Wcześniej były ołówka, pióra, a Laszlo Biru wpadł właśnie na pomysł, żeby zrobić taką mini drukarkę i się udało. Mamy długopis.
A Excel? Bo też słyszałem, że też coś tu Węgrzy mają z tym wspólnego.
Tak, to też jest wynalazek Węgrów. Tutaj to jest właśnie mój pierwszy post po jakby modernizacji konta, właśnie dotyczył Excelu. Ja teraz nie pamiętam, kto był dokładnie twórcą, ale wiem, ale z tego co się orientuję, to ten pan po prostu wyjechał do Ameryki i tam właśnie chyba cały pakiet Office stworzył, ale właśnie z tego Excela jest najbardziej znany. A potem stwierdził, że poleci w kosmos, no i poleciał w kosmos.
Dosłownie.
Dosłownie, no tak, wziął udział w którejś z misji kosmicznych, okay, ale tak mówię, to jest pierwszy post na moim koncie właśnie dotyczył tego, co Węgrzy mają wspólnego z Excelem.
Tak, ale właśnie, więc widzimy, że Węgry nie dały tylko światu tego słynnego gościa, starca z memów, tylko jak widać, no takie dosyć pożyteczne rzeczy jednak, tak, więc...
Nie da się ukryć.
Tak, ale słuchaj, mówiąc o Węgrach, tutaj wspomnieliśmy o Stefanie Batorym, no to nie możemy też uniknąć tego tematu Elżbiety Batory, bo to też znana historia, tak? W sensie wyolbrzymiona, ale jakbyś mogła coś powiedzieć na ten temat, bo bo to się ciągnie trochę, a tam z tego, co czytałem, to w tej historii właśnie związanej z Elżbietą Batory, to tam jednak więcej jest fikcji niż jakiejś rzeczywistości.
Elżbieta Batory, ona po prostu padła ofiarą spisku, bo ona sama miała dużo ziemi, bo potem ożeniła się z mężem, który też miał dużo ziemi i po prostu stworzyli ród, który był bardzo bogaty. No a kiedy jej mąż zginął na wojnie z Turcją, ci, którym zależało na tym, żeby się jej pozbyć, trochę nakłamali, trochę nazmyślali, podrzucili lewe dokumenty, okrzyknęli ją krwawą hrabiną, z żelazną dziewicą w piwnicy, z krwawymi kąpielami i tak dalej. Także historia faktycznie taka iście, można powiedzieć, dotycząca Transylwanii, Drakuli i tak dalej, ale w rzeczywistości ona nie jest taka ciekawa, jakby można było się wydawać. Bardzo w tym miejscu to nie jest lokowanie produktu ani żadna współpraca reklamowa, ale na przykład polecam książkę Jarosława Molendy, właśnie Elżbieta Batory. Zresztą ja też stworzyłam razem z jedną użytkowniczką Instagrama, która bardzo się interesuje właśnie kwestią Elżbiety. Stworzyłyśmy wspólnie serię na Komesie, która też wyjaśnia właśnie sprawę tych różnych rzeczy, o których Elżbieta była posądzana, także tam też odsyłam. Historia zapowiadająca się świetnie, dużo krwi, taka idealna na nasze czasy, dla ludzi po prostu ciekawych i żądnych mocnych wrażeń, sensacji dokładnie. No, okazała się po prostu spiskiem możnowładców wobec potężnej kobiety, która nie miała za dużo pola do manewru.
Czyli jednak mamy spiski w historii, to nie jest coś wydumanego, się okazuje.
Oczywiście, że spiski są. Ten jest chyba najbardziej taki znany, jeżeli mówimy o historii Węgier.
Wiesz co, chciałem cię jeszcze zapytać tak na zakończenie, bo też przyglądam się twojej działalności właśnie w social mediach. Jesteś, myślę, że mogę tak nazwać, że się nie obrazisz, historyczką publiczną. I jakie masz w ogóle plany dalej na Komesie? Co jeszcze chciałabyś w najbliższym czasie zaproponować swoim obserwatorom?
Tak jak powiedziałam, wkrótce właśnie pojawi się cała seria dotycząca Wiosny Ludów. W planach mam również bliższe poruszenie kwestii chociażby Trójkątnego Stołu, gdzie doszło po prostu do transformacji politycznej na Węgrzech w 1989. Pewnie jeszcze będę chciała podjąć kilka współpracy z innymi kontami na Instagramie, żeby rozpropagować właśnie historię Węgier i ich związki już może nie tyle z Polską, ale również z innymi krajami. Ale mówię, to są takie odległe plany i zazwyczaj jak wpadnę na jakiś pomysł, to jest takie, że pomysł mi przychodzi do głowy i to robię, a nie mam jakichś takich długofalowych planów. Oczywiście będą się pojawiać jakieś posty dotyczące książek, które mogę polecać, żeby zgłębiać tą historię Węgier, których jest bardzo dużo. Mimo tego sama myślałam, jak zaczynałam tą działalność, że się tak wyrażę, myślałam, że będzie tego mało i będę miała problem, żeby cokolwiek polecać, ale jak tak się wgłębiam w temat, to jednak jest ich bardzo dużo. A jeżeli książki się skończą, to mogę podsyłać tytuły i odniesienia do artykułów. Planuję dalej kontynuować kwestię związaną z jakby słowami węgierskimi, terminami, hungaryzmami w języku polskim. Oczywiście wrócę jeszcze do kontynuowania władców Węgier. Na razie skończyłam na którymś z Arpadów, chyba na Stefanie. I pewnie po Wiośnie Ludów pojawi się kontynuacja Pocztu Władców Węgier.
Dobra, to jeszcze musisz powiedzieć jakiś taki najbardziej popularny przykład właśnie hungaryzmu tutaj u nas w Polsce. Dawaj.
Dobosz. To jest ten bębenek. Bęben. Dobosz to jest człowiek, który wybija ryb na bębnie. Czaku. To jest czapka, jak oglądaliście pana Tadeusza i Tadeusz przyszedł w takiej czapce wysokiej, to jest właśnie czako, nie? To tak na szybko, co mi tak przyszło do głowy.
Dobra, Kamila, myślę, że na pewno polecamy twoją działalność i dmuchamy ci w skrzydła, żebyś dalej to robiła. Comes Palatinus Hungarie. Moim i państwa gościem była Kamila Szymczak. Bardzo ci dziękuję za tą interesującą rozmowę.
Dziękuję również.
Jeśli spodobał ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj podcast. Więcej moich treści znajdziesz na stronie sigilluauthenticum.pl oraz na profilach na Facebooku, Twitterze, Instagramie, TikToku i LinkedInie.